Drodzy młodzi przyjaciele, historię tych dni, w których poszczególne diecezje gromadzą się przed Światowymi Dniami Młodzieży, dobrze znacie. Wiecie, że to był jeden z pomysłów, jedno z pragnień Ojca Świętego Jana Pawła II. Większość z Was tu obecnych, nie mówię o księżach, bo oni pewnie jeszcze przynajmniej na ekranach telewizji mogli zobaczyć papieża, ale większość z Was już nie kojarzy Ojca Świętego z bezpośrednich spotkań. Dlatego tak często staramy się nawiązywać do jego myśli, przypominać rolę, jaką odegrał w życiu naszego Kościoła. Naszego Kościoła, to znaczy nas. Kościół to przecież jesteśmy my, zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa. Jego symbolem jest ołtarz. To ten ołtarz całujemy na początku liturgii, a niektórzy liturgiści mówią, to nie tyle my całujemy, ile Chrystus przekazuje nam za pośrednictwem celebransa pocałunek pokoju. To jest coś szalenie intymnego, coś ważnego. Pocałunkiem witamy się na ogół wtedy, kiedy łączą nas serdeczne, dobre więzy. Dlatego, to sobie jutro będziemy przypominali, Chrystus był tak zaskoczony i powiedział do Judasza pocałunkiem: wydajesz Syna Człowieczego? Pocałunek jest znakiem przyjaźni, miłości, czci. Dlatego ten gest na początku liturgii. A potem obchodzi celebrans ołtarz z dymiącą kadzielnicą. Nie, żeby obrzęd trwał dłużej albo dlatego, że nie ma co robić. Tylko palące się kadzidło, jego wonny, piękny dym ma być znakiem i symbolem modlitw, które kierujemy w stronę Boga. Tego Boga, o którym wierzymy, że był Nim Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. A zatem to ten Chrystus, posługując się wolą, myśleniem, decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, zaprasza młode serce na spotkanie z sobą. On doskonale wie, że tam, gdzie nie ma autentycznego, prawdziwego spotkania, tam też nigdy nie narodzi się prawdziwa przyjaźń. Patrzę czasem na posłów w Sejmie, niech mi wybaczą parlamentarzyści, ale widzę, ten z tej partii, ten z tamtej, siedzą obok siebie, niewiele mają sobie do powiedzenia. Są blisko, ale pozostają sobie obcy. Otóż bardzo musimy uważać, żeby przypadkiem coś podobnego nie stało się z nami i Bogiem z nami i Chrystusem. Żebyśmy nie byli blisko Niego, tylko żebyśmy byli z Nim. Żebyśmy się Nim stawali w świecie. To jest bardzo szczególne zadanie tych wszystkich, którzy przyjmują sakrament kapłaństwa. Dlatego też ktoś, kto nie zadbał, nie nauczył się, nie wytworzył tych więzi między sobą a Chrystusem, nie może być dobrym księdzem. Księża proboszczowie zwykle mi mówią w maju, niech mi ksiądz biskup przyśle dobrego księdza. I bardzo rozumiem tę prośbę. Ja też chciałbym kierować do parafii zawsze najlepszego księdza, najgorliwszego, przejętego tym, co robi, widzącego pracę dla siebie, chcącego nie tylko wypełniać prośby czy polecenia księdza proboszcza, ale takiego, który widzi, co jeszcze trzeba robić, w co jeszcze można się zaangażować, gdzie jest jakaś luka. Zauważyliście na pewno, że ci, którzy w zakładach świeckich, w życiu świeckim dostrzegają gdzieś jakiś niezagospodarowany teren, osiągają najlepsze wyniki. Bez żadnej mobilizacji, bez pilnowania, bez popychania, bez szczypania. Sami wchodzą. I potrafią wspiąć się na wyżyny najwyższych, najbardziej znaczących nagród. Po co mamy robić to wszystko? Ano, posłuchajmy proroka Ezechiela. No, ale wiem, że on pisał wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa. To jest mniej więcej czas, kiedy naród żydowski przeżywał swoją największą traumę, swój smutek. Wydawało im się, że są kimś najcenniejszym w oczach Boga, a tu nagle to, co było źródłem ich pewności, świątynia jerozolimska, została sprofanowana, okradziona, spalona. My wiemy, jak to jest, kiedy nam ginie dom, kiedy zostajemy bez miejsca, gdzie możemy głowę skłonić. Słyszymy, czytamy, oglądamy to w krajach, w których toczą się wojny. Teraz na przykład w Syrii. Dlatego spieszymy tej Syrii z pomocą. Dlatego wasi rodzice, wasi księża, różne grupy wiernych składają się na pomoc nazywaną rodzina rodzinie, żeby między innymi zapewnić chociaż jakiś kąt do spania, choć trochę wody, choć najprostszy pokarm. Dlaczego mamy o to wszystko zabiegać? Tłumaczy nam dzisiaj Ezechiel. Och, to jeden z najważniejszych proroków Starego Testamentu. I gdybyście jeszcze czytali, to zapewniam, że warto sięgnąć nie tylko do jego księgi, w ogóle warto sięgać do Pisma Świętego. Ale Ezechiel w tym 37 rozdziale, bo to był fragment 37 rozdziału, wypowiada zdanie zupełnie niesamowite. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Przypomnijmy sobie, Jerozolima spalona. Król w niewoli. Naród rozproszony albo też uprowadzony w niewolę. A on mówi w imieniu Boga, bo to jest istota prorokowania. Prorok miał przywilej. Trudny najczęściej przywilej mówienia w imieniu Boga. To mu nie zjednywało szacunku, miłości ludzi. Bo musiał mówić często rzeczy trudne. Zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze. Przymierze, czyli trwanie w przyjaźni, zobowiązanie się do przyjaźni. Czegoś bardziej potrzebujemy nad życzliwe serce drugiego człowieka. O czym bardziej marzymy, jak o tym, żeby ktoś był nam życzliwy, żeby chciał nas rozumieć, być z nami. Wtedy, kiedy jest dobrze, ale też wtedy, kiedy jest trudno, który chciałby umocnić, dodać siły, otuchy, nadziei. Bez tego jest nam w życiu o wiele trudniej. I właśnie w momencie, w którym to wszystko tam się dzieje, prorok im mówi, że zawrze z nimi Bóg przymierze pokoju, które już będzie wieczne. Pomijam te wszystkie dalsze szczegóły, warte tego, żeby je rozważyć, ale przejdźmy do Ewangelii, bo tu jest dokładnie 600 lat później wypełnienie tego, o czym Ezechiel mówi. Tu właśnie dokonuje się przygotowanie do zawarcia przymierza. Jutro będziemy o tym czytali w naszej kościele. To jest jeden z bardzo ważnych dni w Kościele, bo czytamy to, co stało się osnową Ewangelii. Wszystkie Ewangelie przede wszystkim powstały jako opis męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To jest właśnie zawarcie przymierza. Dlatego zawsze obok ołtarza stoi krzyż. Bo krzyż przypomina moment śmierci Jezusa. Jego historia się nie skończyła na krzyżu, to prawda. Dlatego obok jest ołtarz. Na ołtarz on przychodzi w znaku chleba. Jako zmartwychwstały. Powiecie mi, skąd my mamy wiedzieć, że to jest Chrystus zmartwychwstały? Odpowiadam wam. A skąd my mamy wiedzieć, że tam na krzyżu został powieszony Bóg, człowiek? Przecież wszyscy ci, co tam patrzyli na Golgocie, widzieli tylko umęczonego, udręczonego, poniżonego człowieka. Ale nawet taki człowiek, my wiemy, że był Bogiem, potrafił wzbudzić wiarę u ludzi. Pamiętacie tego setnika, który tam stał? Zaiste, ten człowiek był Synem Bożym. Tak my, stając wokół ołtarza, pochylamy głowy, klękamy i mówimy: wierzę w Ciebie, Boże żywy. Wierzę w coś objawił Boże. To jest ciało moje. To jest moja krew. Co to znaczy uwierzyć? Od tego zależy wszystko. Nie od tego, czy noszę uroczystą czapkę, czy pierścień na ręce, czy sutannę, czy stółek. Jeden z więźniów obozów koncentracyjnego w Dachau mówi: moje najważniejsze kazanie wygłosiłem wtedy, kiedy musiałem sprzątać latryny. A więc nie od tego, co robimy w danym momencie, jak się ubierzemy, jak wyglądamy, zależy nasza wielkość w oczach Boga. Bo On patrzy inaczej. Widzi więcej. Widzi głębiej. Widzi prawdziwiej. Uwierzyć w Jezusa, to znaczy przylgnąć do Niego. Znalazłem to określenie w katechizmie Kościoła katolickiego. Pewnie w wielu domach gdzieś tam stoi. Ale kto dzisiaj czyta katechizm? Przylgnąć do Jezusa. Tak jak dziecko przylgnie do ojca czy matki, kiedy jest na jej rękach. Zawsze patrzę w kościoła na dzieci, które tak się wtulą jak małe żaby w rodziców. Myślę, oto jest żywa ilustracja tego, co znaczy uwierzyć. To dziecko czuje się szczęśliwe, bezpieczne. Ono się czuje dobrze wtedy, kiedy jest blisko. I teraz pytanie. Czy my czujemy się dobrze, szczęśliwie, bezpiecznie, kiedy jesteśmy blisko Jezusa? Cały ten dzień młodzieży, wszystko, po co tu przyszliśmy, właściwie daje się streścić w tym zdaniu. Musimy przylgnąć do Jezusa. Boże, ja nie wiem, co się kryje w waszych umysłach. Nie jestem w stanie zmienić ich przyciśnięciem guzika. Ale chcę powiedzieć, że trzeba zmieniać swoje życie, swoje myślenie, swoje rozumienie Boga. Nie wierzcie tylko w to, co wam mówią w takim czy innym TVN-ie, w takiej czy innej gazecie wyborczej. Bóg myśli inaczej. Bóg chce więcej niż to, żebyśmy byli widzami TVN-u czy czytelnikami gazety. On chce, żebyśmy przylgnęli do Niego jak dzieci. Bo wtedy dopiero możemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Tak jak ten setnik na Golgocie. On już nigdy nie pozostał ten sam. Całe jego życie się zmieniło. Jak ten na drodze krzyżowej Szymon z Cyreny. Jego synowie są wspomnieni w późniejszych księgach Pisma Świętego jako należący do wspólnoty chrześcijan. Krzyża Chrystusa nie dotyka się bezkarnie, jeżeli dotyka się go świadomie. Kiedy chcą nas najbardziej upokorzyć? Wtedy, kiedy znieważają nasze świątynie, kiedy profanują ołtarze, kiedy łamią krzyże. Dopiero co byliśmy świadkami awantury we Francji, kiedy Sąd Najwyższy polecił usunięcie krzyża, pomnika Jana Pawła II, właśnie krzyża wieńczącego ten pomnik. Ale to przecież nie jest jedyne. To się dzieje ciągle, nieustannie. Dzieje się coś byle jakiego z punktu widzenia chrześcijan w Europie. Oto czytam, że w Trewirze, byłem w Trewirze, klękałem tam przed relikwią sukni Chrystusa. Widziałem, jak nauczyciele przyprowadzają całe grupy waszych rówieśników do tej relikwii. Z 900 parafii, które były w Trewirze, zostało 300. 600 kościołów zostało zamkniętych, bo nie miał ich kto utrzymywać. Patrzcie, wszystko się musi opłacać. Wszystko musi przynosić jakąś korzyść. To dlatego ostrzegał nas dzisiaj Ezechiel. Nie będą się karać swoimi bożkami i wstrętnymi kultami. Zastąpić cześć w stosunku do Boga byle czym. Rozrywką, zabawą, fizycznym przeżyciem. Iluż ludzi to kusi? Iluż wybiera te wstrętne kulty? Bóg nie jest wrogiem radości w naszym życiu. Tylko Bóg chce być wśród tych wartości, wśród tych radości najważniejszą. Pierwszą. Czy umiemy przejąć się tym Bożym oczekiwaniem? Czy jesteśmy gotowi na to zawarcie przymierza z Chrystusem, które każda msza święta w nas umacnia? To jest serce mszy świętej, kiedy duchowny powtarza słowa Jezusa: to jest ciało moje, to jest krew moja. Święty Jan opowiada nam dzisiaj o ludziach, którzy przyszli do domu Marii i Marty. To już było po wskrzeszeniu Łazarza. Posłyszeli o tym. Dlatego przybiegli, żeby zobaczyć. Człowiek chce sprawdzać wiadomości, które do niego docierają. I kiedy sprawdzili, notuje ewangelista, wielu uwierzyło w niego. No ale właśnie to, że uwierzyło, to wzbudziło ogromny niepokój faryzeuszów i saduceuszów. Oni na co dzień walczyli z sobą, jak PO i PiS. Ale tu się zjednoczyli, bo została zagrożona ich ziemska władza, ich przywileje. Co my zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Wszyscy uwierzą w niego. Nie ma większego niepokoju dzisiaj w Europie. Co my zrobimy? Przecież wszyscy w niego uwierzą. Teraz akurat się wydaje, że bez wątpienia nie wszyscy. Tamci wyciągnęli wniosek, że trzeba go zabić. I znalazł się jego uczeń, chrześcijanin, ksiądz, biskup, który w tym dopomógł, którego pocałuję, tego weźcie. Byle jakość nie broni nas przed zdradą Chrystusa. Tylko pełnia naszego przylgnięcia do Niego. Bo w pełni przylgnięcia każdy cios wymierzony w matkę, w ojca, jest ciosem wymierzonym w dziecko. Każdy cios wymierzony w Jezusa, jeżeli przylgnęliśmy do Niego, jest ciosem wymierzonym w nasze ludzkie serce. Jesteśmy w niesłychanie ważnym momencie roku liturgicznego. Tydzień rozpoczęty często drogami krzyżowymi już wczoraj. Dzisiaj to spotkanie młodzieży, Niedziela Palmowa jutro i Triduum Sacrum. Najpiękniejsze trzy dni tygodnia, w których uświadamiamy, przypominamy i przeżywamy śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Wykorzystajcie szansę. W swoich kościołach parafialnych włączajcie się w celebrację tych wielkich, świętych dni. Przymuszajcie wprost swoich duszpasterzy do tego, żeby to była celebracja piękna, pełna, zgodna z duchem oczekiwanym przez Kościół Chrystusa. Nie mamy czego się wstydzić, opowiadając się po stronie Boga. Wczoraj usiłowałem powiedzieć na drodze krzyżowej we Włocławku, ale chyba nikt tego nie zrozumiał, bo nie doczekałem się żadnego komentarza, że droga krzyżowa uświadamia nam, że my nie zabijemy Pana Boga. Po Wielkim Piątku jest przecież zmartwychwstanie. Ale grozi nam co innego. My tego Boga w sobie możemy zabić. Od nas zależy, jakie On zajmie w naszym sercu miejsce. I o to musimy dbać, żeby tam było Mu dobrze. Czas Wielkiego Tygodnia, który już się prawie rozpoczyna, ma nam w tym dopomóc. Życzę Wam, dziewczęta i chłopcy, żebyście w tym okresie, w którym wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, żebyście nauczyli się dobrej dumy ze swojego wyboru, z wyboru Syna Bożego, z waszych aktów wiary, z waszej przynależności do Jezusa, którego w tej mszy świętej przecież też spotykamy. Amen.
Błagajmy za ojca świętego Franciszka i naszego biskupa Wiesława, aby stada szukali zagubionych owiec z pańskiego stada, a znalezione otoczyli miłością Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Błagajmy za sprawujących władzę, aby za sprawą Ducha Świętego swoimi decyzjami, słowami oraz czynami budowali jedność w narodzie oraz przyczyniali się do rozwoju naszej ojczyzny. Ciebie prosimy. Błagajmy za duchowieństwo naszej diecezji, aby wśród powierzonych im wiernych wzbudzali nowe powołania. Ciebie prosimy. Błagajmy za ludzi młodych, duchem i ciałem, aby dobrze wykorzystali czas przygotowania do Światowej Dni Młodzieży w Panamie. Ciebie prosimy. Błagajmy za umierających, aby Odkupiciel Świata pozwolił im na końcu ziemskiego pielgrzymowania dojść do wiecznego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar życia wiecznego dla Reginy Markowskiej. Ciebie prosimy. Błagajmy za nas samych, abyśmy potrafili podążać za Jezusem, wierni Jego Słowu. Ciebie prosimy.
Wszechmogący Boże, wysłuchaj.